I witam Was, witam bardzo gorąco i serdecznie. Mamy poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, godzina 21, jak zwykle nocny Marek w ten piękny poniedziałkowy wieczór. Witam Was bardzo serdecznie, potrzeba i nikt więcej, ponieważ Krawca wywaliłem z radio. Nie, dobra, po prostu się biedak pochorował, za mało gansów się opił albo za dużo, nie wiem co tam dokładnie się stało, ale jest i z nami tutaj duchem podsłuchuje, może nawet będzie mu się chciało zadzwonić i posmarkać nam w mikrofon. Ciemna plansza na YouTube. No właśnie, tak myślałem, że o czymś zapomniałem. O, teraz powinno być odrobinkę lepiej. Dziękuję tutaj za czujność kapitana naszego zgromadzonego tutaj. No właśnie, a dzisiaj w temacie... O, widzę, że się tutaj albo mi bot nie włączył, albo radyjko się nie włączyło, ale zobaczymy. No skąd temat, bo chciałem dzisiaj wam opowiedzieć taką trochę nostalgiczną historię o moim dzieciństwie na wsi, ponieważ jakiś czas temu, jakoś w parę dni temu rozmawiałem ze swoim znajomym o dożynkach. Temat wyszedł właśnie od dożynek, no i ponieważ oboje się wychowaliśmy, chociaż w zupełnie różnych częściach Polski, ale w niezbyt wielkich miejscowościach, to wtedy wykonałem taką trochę nostalgiczną podróż przy użyciu samochodu Google Street View do ulic mojej pięknej, rodzimej wioski. Powiem wam szczerze, że nic się nie zmieniło. Tam, gdzie w stodole był zawalony dach, tam dalej jest zawalony dach w stodole. W momencie, kiedy wydaje ci się, że masz wszystko ładnie ustawione, że wszystko jest ładnie, pięknie, to za każdym razem coś się tutaj wywali. Mam nadzieję, że przynajmniej na streamie YouTube'owym słychać mnie w miarę przyzwoicie. Powinno być całkiem. Ewentualnie jeszcze sobie tutaj trochę poprawię gałki i parę innych rzeczy. No ale wracając do tematu, kurde, taka wtopa. A tak się starałem, no tak się pociłem. Jeszcze, kurde, tutaj sobie cały pakiet sampli powysterowałem, jakieś ładne rzeczy. Ajku, i niestety nie... No, używanie jednego mikrofonu do kilku źródeł potrafi być dla systemu jakoś szczególnie trudne. A krawiec tymczasem włączy stream z YouTube na radio, więc wszystko jest pod kontrolą, więc już za chwilkę będziecie mogli usłyszeć to, co chcieliście. No właśnie, a ja wracając może nawet nie tyle do mojej nostalgicznej podróży, bo o niej będę mówił chwilkę później, natomiast miałem dzisiaj bardzo ciekawy incydent, ponieważ byłem u okulisty, gdzie okulista, jak to z okulistami bywa, zakrapia takimi śmiesznymi kropelkami, które mają rozszerzyć źrenice, żeby można było podejrzeć sobie dno oka i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś niebezpiecznych zmian, jakieś jaskry, niejaskry, zaćmy, inne dziwne rzeczy, a od czasu do czasu warto sobie takie rzeczy zwyczajnie sprawdzić, tym bardziej, że to szczególnie dużo nie kosztuje, a głupio by było stracić wzrok w wieku 30 paru lat, także udałem się, no oczywiście też z chęcią uzyskania nowej recepty na okulary i trochę dopasowania mocy, ponieważ przez parę ostatnich lat trochę mi się wada powiększyła. No i badanie składało się z dwóch części. Pierwsze to było właśnie tam jakieś, nie wiem, optometrie, jakieś cuda niewidy, maszynka, która robi ping. Potem zakroplono mi te oczy i miałem sobie poczekać 10 minut, no i ten czas postanowiłem sobie spędzić na wyborze oprawek, ponieważ skoro już jestem tutaj na miejscu, skoro już jestem gotów zapłacić, bo sobie znalazłem salon optyczny, który nie jest jakąś spsiałą koncernówką w markecie. Chciałem się wybrać do innej koncernówki, ale mnie trochę przestraszyło to, że w centrum handlowym, gdzie to było, to babka z tą maszyną do optometrii zwyczajnie siedziała na korytarzu i łapała ludzi i po tym, no dałem się zbadać, ale po tym jak bardzo rozjechane były wyniki, prawdopodobnie ze względu na niedoskonałe światło, które znajduje się przecież na korytarzach supermarketów, no to stwierdziłem, że już nie te lata, już nie ten czas, żeby zaoszczędzić sobie paręset złotych tylko dlatego, żeby znowu dostać szkła, które będą do niczego niepodobne i żeby było kompletnie bez sensu. No właśnie, więc podano mi te krople, wybrałem sobie ramki, które będą mi pasowały, porozmawialiśmy o rodzajach szkieł, oczywiście chcieli mi wmówić, że potrzebuję czegoś, czego wcale nie potrzebuję, ale dzięki temu będę mógł zapłacić o 130 zł więcej za szkło, nie winię tych ludzi. No, po czym moje źrenice dostatecznie się rozszerzyły, a moja umiejętność widzenia dostatecznie spadła, ponieważ rozluźniły mi się wszystkie mięśnie w gałkach ocznych. No i udałem się na dalszą część badania. Na szczęście żadnej jaskry, żadnej zaćmy, ani innych dziwnych rzeczy w oku nie znaleziono, co mnie bardzo cieszy, więc wychodzę. No i rozmawiam tam jeszcze z tym kolesiem, tak, żeby domknąć wszystkie sprawy. No i zwykle w takich salonach jest tak, że zostawiasz swój numer telefonu, no i oni będą dzwonili albo SMS-a ci będą wysyłali w momencie, kiedy twoje nowe, fantastyczne okulary będą gotowe. No i tak było również w tym przypadku. Tylko to, co mnie bardzo zaskoczyło, to że koleś właśnie przygotowując tutaj zlecenie na wykonanie okularów w dwóch egzemplarzach, bardzo mnie zaniepokoiło, że tak na kartce A4 z jednej strony były te dane, które mu przed chwilą podawałem, kiedy jeszcze w miarę widziałem, a na drugiej stronie był bardzo drobny druczek. No i mówi, że to jest standardowa klauzula RODO i trzeba tutaj podpisać. Ja mówię, no okej, ale nie ma czegoś takiego jak standardowa klauzula RODO. A no dobra, to ja panu przeczytam. I koleś musiał, no sorry, aż mi trochę się go żal zrobiło, no ale myślę, że mimo wszystko mogliby pomyśleć o tym, że no jednak tutaj będą ludzie, którzy wychodząc nie będą mieli najlepszego wzroku. No i co mnie bardzo zaskoczyło, już przecież prawie rok, czy nawet, no w każdym razie kupa czasu odkąd RODO już jest, już pierwsze kary oczywiście się pojawiły. A nikomu nie przyszło do głowy, żeby wcześniej wśród właśnie klientów tego salonu, żeby zwyczajnie przeczytać to, co podpisują. I tak się, nie wiem, zastanawiam, czy z naszym społeczeństwem jest aż tak tragicznie, jest aż tak źle, że dajemy, że mamy prawa, no i z nich kompletnie nie korzystamy. Strasznie mnie to wybiło. Jeszcze tutaj tylko oficjalnie krawca nie będzie, zachorował, więc możecie się za niego pomodlić. To nie kichał krawiec, to kichał mój kot. Krawiec, co ty zrobiłeś mojemu kotu? No właśnie, więc po bardzo romantycznych chwilach, kiedy to pan naprawdę, który miał pewnie lepsze rzeczy do roboty, szczególnie, że już się niedługo salon miał zostać zamknięty, musiał siedzieć jak ten ciołek i mi czytać te głupoty, a wystarczyło tylko zrobić jakąś kartkę czy coś takiego z trochę większą czcionką, ewentualnie nagrać audiodeskrypcję. No i no cóż, moi drodzy, no jeszcze tutaj właśnie bardzo miła pani z tego salonu zapytała mnie, że no niby to RODO jest, ale przecież ciągle ktoś tam dzwoni z garnkami, wysyłają SMS-y. No nie, nie wysyłają. Jeżeli się postarasz, to co najwyżej trafisz na ludzi, którzy będą wybierali twój numer telefonu, jak to się mówi, z losowania i to będzie kompletnie... No dobra, okej, za to też już były kary. Natomiast jeżeli dostajecie jakieś SMS-y, jeżeli dostajecie jakieś dziwne telefony za często, no to z całym szacunkiem jesteście sami sobie winni, bo w pewnym momencie którejś umowy nie przeczytaliście, podpisaliście, poszło to do jakiejś agencji interaktywnej, to poszło jeszcze dalej w eter i odkręcenie tego będzie kompletnie niemożliwe. A tak na dobry chłopski rozum, nawet jeżeli by, nie wiem, nawet jeżeli by tam była jakaś klauzula niedozwolona, no to bym nie podpisał oczywiście i bym po prostu przyszedł sobie za parę dni, bo przecież nie muszą znać mojego telefonu, żeby wykonać dla mnie usługę. No ale tylko to jest problem, no nawet jakbym ich pozwał, nawet bym dostał te, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ale straciłbym przecież coś dużo ważniejszego, co ciężko przeliczyć na jakiekolwiek pieniądze. A ta rzecz, moi drodzy, nazywa się święty spokój, którego, nie wiem, no dobra, są różne skale finansowe i niektórzy wręcz bardzo chętnie oddają swoje dane i różne dziwne rzeczy, żeby sobie ten święty spokój stracić. Jak to właśnie chyba w któryś luźnych gadkach ostatnio opowiadałem o brytyjskiej firmie, która oferuje 100 tysięcy funtów, a może to nie opowiadałem, może w biurze to opowiadałem, nie pamiętam już, 100 tysięcy funtów dla osoby o miłej aparycji, która sprzeda prawa autorskie, no może inaczej, prawa do korzystania ze swojej twarzy. Twarz ta ma być wykorzystywana w produkcji sympatycznych robotów, takich robotów, które będą towarzyszyły ludziom terminalnie chorym, ludziom starym, którym nikt się nie chce opiekować i to by było, kurde, przerąbane, że jeżeli sobie, nie wiem, sprzedałeś swoją twarz, masz te 100 tysięcy funtów w kieszeni, kupujesz sobie samochód i iPhone'a, a na kredyt samochód, bo sobie wziąłeś za drogi, a nie sądzę, żebyś był... Nie sądzę, że osoba, która coś takiego zrobi, by należała do szczególnie rozgarniętych finansowo. I spotykasz w sklepie, w markecie, jakąś babeczkę starą, która sobie kupuje jabłuszka, cebulę i ziemniaczki. I tak patrzy ona na ciebie i mówi: o, to ty jesteś moim robotem, i wzywa ochronę, policję, żeby swoją własność zabrać do ciebie do domu. To na pewno by się, stało. Potrzeba za 10 lat i po 4 kolejnych dioptriach wady wzroku. Nie, no aż tak źle nie jest, tylko po prostu mam bardzo, bardzo nietuzinkową wadę, która sprawia problemy przeróżnym ludziom, więc wolę się tutaj, nie przeszarżować. No właśnie, no to tyle, tyle z tej historii. Nie widzę przeszkód, nie widzę niczego, także dzisiaj mogę mieć problemy z odczytywaniem i sadzić śmieszne literówki, ale już wracam do normy. No, także jedziemy, mimo że Krawca nie ma, ale jest z nami duchem, jest z nami czatem i jest z nami godnością osobistą. Duch Krawca w narodzie nie ginie, co mi przypomina o naszej ankiecie, na którą odpowiedziało już prawie 40 osób. Dodałem tam dodatkowe pytanie, gdzie słuchasz Nocnego Radia najczęściej. No i nie da się ukryć, mam to na papierze, że radio z archiwum jest najczęściej wybieraną opcją, więc będziemy o tym myśleć w dalszym czasie, w dalszej naszej radosnej, prawda, produkcji, żeby takie rzeczy jak ostatnio 3 razy się nie zdarzały i żeby te nagrania o w miarę przyzwoitym czasie trafiały właśnie do archiwum przepastnego, archiwum Nocnego Radia, a archiwum jest tym bardziej przepastne, że oprócz tego mamy strefę premium, w której znajdują się jakieś 20 gigabajtów, jeszcze więcej, jeszcze większych konkretnych nagrań, nasze tajne nocne schadzki, historia, jak się z Krawcem poznałem, lorem ipsum, czyli jak wielu mówi, najlepsze czasy Krawca, z czym się prywatnie nie zgadzam, bo ostatnio flow ma naprawdę niezły, no ale już nie rozmawiajmy o nieobecnym, bo się obrazi. No dobra, ale tutaj tak sobie tutaj patrzę w tę ankietę. Bardzo mi się podoba, że tak chętnie i chętnie w niej braliście udział, ale myślę, że jej wyniki będziemy kiedyś sobie zwyczajnie na antenie we dwóch omawiać, ponieważ no, wnioski idące z tego są ciekawe i może faktycznie powinniśmy się odrobinkę zastanowić nad paroma o tym, jak rozmawiamy o rzeczach tak istotnych dla ludzi jak wiara. No tutaj mamy czarno na białym, ilu jest katolików wśród słuchaczy Nocnego Radia, więc myślę, że wnioski płynące z wyników tejże ankiety spokojnie jeszcze trafią na antenę, a na pewno na obrady Zarządu Nocnego Radia, abyśmy jeszcze bardziej spełniali wasze oczekiwania i potrzeby. No właśnie, a skoro o potrzebach mowa, będzie, no skoro już o kościele mówimy, to wiecie, jaki numer trzeba wykręcić, żeby zadzwonić na policję? No trzeba wykręcić numer z hostią, jak to dzisiaj się pojawił taki żart. W Bełchatowie doszło do incydentu, moi drodzy, ponieważ 13-letni chłopiec wypluł hostię. Przy Komunii Świętej próbował, podczas Komunii Świętej wypluł, schował do kieszeni, próbował uciec, zatrzymano go, księża wezwali policję, ponieważ profanacja, w końcu przymuszony zeżarł ciało Chrystusa, no i udało się uniknąć profanacji. No tutaj po raz kolejny bardzo ciekawe są reakcje ze strony zainteresowanych, ponieważ Kuria Łódzka dzisiaj wystosowała informację, że wzywanie policji było bardzo dużą przesadą i że rozważa konsekwencje dla księdza proboszcza, który zaordynował właśnie pomysł tego telefonu na policję. No ale no, nie mogło być gorzej, mogło być dużo gorzej. Myślę, że dzisiejsza Polska jest naprawdę sprawiedliwa, naprawdę dba o swoich obywateli. Bo przykładowo, 3 lata temu mieliśmy podobną sytuację w Jaśle, gdzie trzech 16-latków zostało zobowiązana wyrokiem sądu do właściwego zachowania się w miejscach kultu religijnego oraz odnoszenia się z szacunkiem do przedmiotów kultu religijnego, zwłaszcza hostii świętej. Dlatego, że jak czytam sobie tutaj w kwietniu, który to był rok, jejku, 3 lata temu, w kwietniu 3 lata temu, troje gimnazjalistów sprofanowało hostię podczas wieczornego nabożeństwa w kościele ojców franciszkanów w Wiaśle. Dziewczyna i jej 2 kolegów najpierw przyjęło komunię, by następnie wypluć ją i podeptać po wyjściu z kościoła. Robili sobie żarty, udawali, że wieszają się na krzyżu i pstrykali sobie zdjęcia, mówili inni uczestnicy nabożeństwa. Zajście zgłoszono na policję, a młodzieży oprócz odpowiedzialności przed sądem groziła ekskomunika. No, myślę, że to jest najwłaściwsze, co można zrobić, ekskomunika, żeby im głupie żarty do głowy nie przychodziły. No, ale nie ma tak źle. Jeszcze w XVII wieku istniał obowiązek mszalny, który oznaczał, że jeżeli nie pojawiłeś się na niedzielnym nabożeństwie, to można było na ciebie nałożyć dodatkową karę finansową i skutecznie... No, zwłaszcza, że to nie były szczególnie jakieś duże parafie, tak? Więc ludzie się zwyczajnie znali i bardzo chętnie na siebie nawzajem donosili. Więc, no tak, więc tutaj faktycznie popularność kościoła może być z tym ostro powiązana. No właśnie, ale jeszcze wcześniej, zanim wymyślono dodatkowe opodatkowanie tych paskudnych niewiernych, którzy wybrali nie poświęcić dnia świętego, to była chłosta, a jeszcze wcześniej zdarzały się nawet przypadki spalenia na stosie. Ja sobie jeszcze tutaj w międzyczasie zobaczę, co tutaj się dzieje. Witam was wszystkich, którzy tutaj doszli i dołączyli do naszej wesołej gromadki. Nocny Marek, dzisiaj jestem samo jeden, ponieważ krawiec choruje i krawiec się kuruje, a oczywiście jak zwykle Nocny Marek jest audycją interaktywną, więc jeżeli ktoś chce się dołączyć i mnie opieprzyć za to, że po raz kolejny pluję na kościół, a przynajmniej hostii nie wypluwam, nie? To chyba nie jest ze mną tak tragicznie. Zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio. Z tego co wiem, krawiec retransmituje YouTube'a na radio, bo coś się popsuło i nie było mnie słychać. A my tymczasem przejrzymy sobie, co tutaj jeszcze dalej dla was przygotowałem w tym tygodniu. A że czytam wolno, no to trudno. Nie, taki dzień. Może tak nawet trochę się powinienem bardziej, nie wiem, zrelaksować może. Położyć, kota na kolana wziąć. O, nóżkę sobie wyciągnę, bo mi zaczęła drętwieć. Herbatki się napiję. I tak, no może taki właśnie bardziej leniwy Marek byłby bardzo dobrą odpowiedzią na moje wredne, charakterystyczne, niezwykle szybkie mówienie. No ale... Nie wiem, coś w tym jest, że jeżeli mam jakiś temat, to trudno mi jest tak zwolnić. Nie wiem w ogóle, kiedy, w jakim momencie się tego nauczyłem, bo w prywatnych rozmowach, nie wiem, muszę na to zwrócić uwagę, ale mam wrażenie, że wcale tak nie jest. A tutaj tak jakbym, nie wiem, jakby mnie jakieś wilki złe goniły, jakby za chwilkę ktoś miał zaraz... Nie, to jest... Dobra, spróbujemy, słuchajcie. Zrobimy sobie medytację. Online. Wdech, wydech. Jestem spokojną wysepką na oceanie nienawiści. Nic nie może mną wzruszyć, nic nie może mnie pogonić. O Jezu, niedźwiedź! No. Także tyle z medytacji. To swoją drogą ostatnio widziałem takie dość ciekawe zestawienie, że największy odsetek samobójstw jest wśród... Największy odsetek samobójstw jest właśnie wśród ludzi niezwykle inteligentnych, ale o tym za chwilkę, ponieważ zadzwonił do nas Tomasz, który prawdopodobnie ma bardzo wiele bardzo ciekawych spraw do powiedzenia.
Oczywiście. Witam wszystkich. Serdecznie.
Witam. Czy jesteś słuchaczem trolującym?
Tak.
Okej.
A jaka by była odpowiedź poprawna?
No, myślę, że tutaj najlepsi słuchacze to słuchacze nie trolujący, oczywiście.
To było kłamstwo. Czasami kłamie. A czasami nie. Mhm. Ale to nie jest zabronione. Mam lewą rękę, mam prawą rękę, tak?
To dobrze, tak trzymać.
Czasami kłamię, a czasami mówię prawdę, nie? Mhm.
A masz tak czasem, że oddychasz, kiedy, albo nie. Czasem masz tak, że śpisz, a czasem, że nie śpisz?
No, słuchaj, no. Zaskoczył. Skąd widziałeś?
Tutaj.
A, czy ty nie masz wrażenia, że na przykład czasami jak idziesz, to najpierw jedną prawą, a potem lewą musisz ruszyć, bo jakbyś tylko jedną ruszał, to byś w kółko się kręcił?
Wiesz co, nie. Myślę, że prawdopodobnie bym się przewrócił, ale mów, mów, bo ja tutaj muszę poprawić ustawienie mikrofonu w międzyczasie tak zwanym.
Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, góra, dół, góra, dół, góra, dół, przód, tył, przód, tył, przód, tył. To jest wszystko wokół zera.
Okej.
Okay. Chodzi przód, tył, lewo, prawo, góra, dół, tak?
No, głębokie, głębokie.
No to... Jeżeli w ogóle jakikolwiek ruch...
No, mów, mów.
To na pewno przez bezruch.
Mhm. Jeszcze parę decybeli, no.
To czyli, jeżeli widzę, że coś się dzieje...
To wiesz, że coś się dzieje.
Jestem po przeciwnej stronie. Zero widzi plusy i minusy.
Mhm, jeszcze...
Kto widzi plusy i minusy?
Matematyk.
No, i wrażliwy człowiek, który wie, co to jest dobre, co to jest złe, co to jest góra, co to jest dół, etc. Wszystkie emocje i zmysły.
No dobra. Okej, to czy chciałeś jeszcze coś dodać w tym temacie? Tak na zakończenie, żeby porównać poziomy naszej głośności?
Czemu chcesz mnie zakańczać?
No dlatego, że skończyłem kalibrowanie mikrofonu, mam nadzieję, i już nie jesteś mi potrzebny.
Aha, to moja rola się skończyła. No więc na sam koniec powiem tak.
I to był Tomasz. Powinno być już nieco lepiej. Obaj jeszcze za cicho jesteśmy. No mogę trochę, ale jesteśmy równo, to jeszcze sobie tutaj wrzucę. Dobra. Czyli mam tutaj informację, że jest idealnie. Dzięki ci wielkie, Tomaszu, bo zrobiłeś bardzo dobrą rzecz dla mojej audycji. Udało ci się pomóc mi w ustawieniu właściwych parametrów. No i aż plus 11 decybeli. Tym właśnie jesteś. Plus 11 decybeli. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę fantastyczna pomoc. No nie, no, normalnie nie mogę się ciebie nachwalić. To był twój najlepszy telefon w historii nocnego radia. No dobra, więc wracając do kwestii samobójstw wśród ludzi inteligentnych, też ludzi... a tymczasem mamy słuchacza mniej trolującego. Halo, halo.
Szczęść traktorze.
Szczęść Bobrze.
Niepowtarzalny orgazm się kłania. Wiesz co, zanim się rozkręcisz z tym tematem o swojej wiosce, z której się wywodzisz, to jeszcze powiem o moim dzisiejszym odkryciu astronomicznym, ponieważ słynę z tego, że jestem wybitnym naukowcem, myślicielem i tak dalej, to właśnie wykombinowałem, że podróże międzygalaktyczne nie będą prawdopodobnie nigdy możliwe, a ze względu na rozbłyski gamma, które się pojawiają tak średnio, no na Ziemi są przynajmniej obserwowane średnio raz na dobę, czasami dwa razy na dobę, jakiś w różnych punktach nieba pojawiają się te rozbłyski. Często wynikają one tam ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, czasami z jakiegoś pochłonięcia czegoś przez czarną dziurę. Różne tam cyrki się dzieją. Natomiast wymyśliłem sobie, że teraz nawet gdybyśmy byli w stanie gdzieś tam osiągać swoimi pojazdami kosmicznymi prędkość, no dajmy na to połowy prędkości światła, no to lecąc tak między galaktykami, taka załoga nieraz będzie narażona właśnie na takie rozbłyski gamma. No i podejrzewam, że oni by w takiej sytuacji wyparowali, bo to promieniowanie tła, to które jest w kosmosie, ono i tak już jest bardzo silne i przed tym taki statek trzeba zabezpieczyć, ale sam rozbłysk promieniowania gamma, które jest chyba najbardziej zabójcze dla tkanki żywej, no to podejrzewam, że spowodowałoby wyparowanie załogi.
Masz sporo racji, natomiast nawet przed promieniowaniem gamma myślę, że w jakiś sposób moglibyśmy się ustrzec, ponieważ jedna z hipotez jednego z wymierań na Ziemi, w którym przetrwało, to chyba było prekambryjskie czy coś takiego, w każdym razie to pierwsze mniej więcej nam znane, dotyczyło sytuacji, w której planeta Ziemia na naszej galaktyce, ona tak sobie lata od góry do dołu, nie? I tam ją grawitacja trzyma, żeby nie poszła sobie gdzieś tam, tylko że jak poleci za bardzo w górę albo poleci za bardzo w dół, to wtedy ta cała materia, która nas otacza, która rozprasza wszelkie możliwe promieniowanie, no zaczyna jej brakować, więc nasza kulka Ziemia dostaje właśnie takiego kopa od promieniowania kosmicznego, no i przeżywa to, co jest na dnie oceanów. No i tak to w kółko.
Bodaj co 60 milionów lat chyba to się dzieje, tak?
Wiesz co, nie wiem, musiałbym to zweryfikować, bo mówię teraz z pamięci, ale...
Bo co 60 tysięcy lat?
Nie, oj nie, to na pewno nie tak szybko.
Na pewno nie tak.
Czekaj, o. Jeżeli już to miliony i nawet podejrzewam, bo kurczę, jeszcze sobie słuchacza wysterowałem, a sam siebie nie umiem wysterować. Dobra, teraz powinno być dobrze. Na pewno miliony lat i podejrzewam, że to bardziej 600 milionów niż 60 milionów, bo odległości, które musimy przebyć, są naprawdę imponujące, ale myślę, że jeżeli byśmy sobie zrobili taką, wiesz, taką wędrującą Ziemię, jak była w filmie Netflixa, że sobie bierzemy planetę, która ma swoją atmosferę, która ma swoją wodę i tak dalej, która ma swoje kopalnie złota, w których ewentualnie będziemy mogli się schować i zostać przekształceni na niewolników. Okej, okay, dobra, to był mój plan na zbawienie świata. Dobra, nieważne. No to wtedy, żebyśmy się w takim ziemskim statku kosmicznym, a nawet w jakiejś takiej planecie superziemi przemieszczali, no to faktycznie spokojnie można by było sobie galaktykę opuścić.
No, tylko że ty tutaj bierzesz pod uwagę, co, że latająca planeta między galaktykami, tak? Coś takiego. Ja bardziej patrzę na to pod kątem, no, jakiegoś gigantycznego, ale jednak... no statku kosmicznego takiego, wiesz, no pojazd taki, UFO, coś takiego, jakiś cylinder, czy jakieś cygaro latające, nie wiadomo, coś w tym rodzaju, a nie jakaś planeta, czy tam nawet mikroplanetka, która by podróżowała.
Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że akurat w tym kierunku bardzo szybko się rozwiniemy ze względu na górnictwo. Bardzo szybko będziemy się musieli nauczyć łapać asteroidy i je przesuwać. To znaczy bardzo szybko, tak zakładając, że nie wymrzemy w 2050 oczywiście, no to będzie nam się chciało, już chyba nawet parę lat temu był taki pomysł, że gdzieś tam znaleziono asteroidę bogatą w coś tam, no i że fajnie by ją było odholować, no bo lepiej ją tutaj, wiesz, tutaj sprowadzić niż wysyłać i budować kopalnie na miejscu, więc będziemy mieli dużo szybciej technologię pozwalającą przenosić duże, masywne obiekty przez próżnię niż technologię, która pozwoli nam choćby podróżować na skraj galaktyki, ponieważ takie potrzeby rozwoju intelektualnego, jakiejś ekspansji, no nie zdominujemy całej galaktyki w sensownym czasie i będziemy mieli dużo więcej problemów, więc w momencie, kiedy będzie nas stać na opuszczenie galaktyki, to już spokojnie będziemy mogli podejrzewam podróżować całymi sferami Dysona ze Słońcem, z kilkoma planetami w środku.
Daj, Panie Boże, dożyć tych dni, prawda?
No to bardzo, bardzo prosto. Kupujesz sobie Neuralinka od Ilona Muska, robię ci taki wszczep, a i wtedy masz taki, za uchem będziesz miał interfejs USB, wkładasz pendrive'a, kopiujesz sobie, wiesz, archiwizujesz swój mózg, archiwizujesz swoją osobowość, no i piszesz tam, nie wiem, żeby za 200 tysięcy lat cię przywrócili z backupu.
Wiesz co, ja znam prostsze, tańsze sposoby, wystarczy McGrawa sobie postawić w mieszkaniu i on mi zapewni nieśmiertelność i złoto i wszystko, także ja chyba pójdę bardziej tą drogą.
Wiesz co, to tak, to może się udać, I don't know man, ale to jest przyszłość w tej technologii, człowieku, jak ja cię rozumiem.
Też mi się tak wydaje. Dobra, to tyle ode mnie, tylko rzucam tutaj dla naukowców, którzy nas słuchają, zajmują się astronomią, podróżami międzygwiezdnymi. Za darmo wam daję taki problem do rozwiązania, żebyście jakoś zabezpieczali załogę przed rozbłyskami gamma.
Okej, okay, dzięki wielki. Dziękuję. Dzięki, na razie, trzymaj się.
Nie wiem, no, do okroda monetę wiadomo.
No właśnie, do Claude'a Moneta, nie do mnie, a my tymczasem właśnie o czym ja tu? O kryzysie egzystencjalnym. No właśnie, i też okazuje się, że kryzysy, wszelkiego rodzaju depresje, choroby psychiczne również towarzyszą ludziom najinteligentniejszym, więc płynie z tego bardzo przerażający wniosek, jakoby człowiek, który jest w stanie widzieć więcej, bo na dobrą sprawę inteligencja właśnie do tego się sprowadza, że widzisz więcej, że patrzysz, nie wiem, na kubek i widzisz dużo więcej niż ktoś inny. Jesteś w stanie go bardziej zinterpretować, jesteś w stanie przetworzyć więcej czynników, które do ciebie dochodzą z tego prostego obrazu. Więc w momencie, kiedy spoglądasz na swoje życie i w ogóle życie na naszej planecie i patrzysz z naprawdę niesamowitych wyżyn możliwości obserwacji, to jedyna myśl, jaka ci przychodzi do głowy, to przerwać swoje istnienie, ponieważ egzystencja jest cierpieniem. Więc no, skoro wprowadziłem tutaj taki trochę optymistyczny nastrój, to powiedzmy sobie jeszcze coś przyjemniejszego. Przyjemniejszego niż śmierć, moi drodzy, to będzie naprawdę coś. Japonia i Microsoft, który wprowadził 4-dniowy dzień w pracy, produktywność wzrosła i to o 40% po skróceniu pracy w ramach wprowadzonego projektu promującego zachowanie zdrowszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 2300 pracowników brało udział w tym eksperymencie, gdzie mieli właśnie 3-dniowe weekendy po to, żeby Microsoft zweryfikował, czy to się, nie wiem, czy to się jakoś będzie przekładało na grupę pracowników, którzy zostali w starym systemie. No i okazało się, że nie tylko produktywność bardzo wzrosła, ale też spadł koszt energii elektrycznej znacznie i o ponad połowę spadła ilość drukowanych stron papieru, więc można się tutaj zastanawiać, czy przypadkiem nie poświęcając za dużo czasu na pracę, tak naprawdę nie robimy jakichś, nie wiem, dziwnych, sztucznych rzeczy, które tak naprawdę do niczego nie są nikomu potrzebne i być może właśnie w tym kierunku powinniśmy zacząć sobie iść nie tylko w Japonii, ale mam nadzieję, że również w Europie, ponieważ fajnie by tak było właśnie mieć więcej czasu na to, żeby sobie gdzieś pojechać, żeby spędzić ten czas z dziećmi. No i oczywiście, co nikogo nie zaskoczy, ostatnia statystyka, którą mam przedstawioną z tego eksperymentu, to że 92% pracowników stwierdziło, że podoba im się możliwość pracowania przez 4 dni w tygodniu. A pamiętajmy, że to jest Japonia, że to jest japoński rynek pracy, który jednak bardzo podchodzi do pracy jak pszczółki, jak mrówki, jak, dobra, może nie jak pszczółki, bo zaraz mnie tutaj ktoś do więzienia wsadzi za edukację seksualną, no ale właśnie taka mrówcza praca, że trzeba albo jak koliber, który jak koliber nie może usiąść, bo wtedy umrze na zawał, tak podobno, pewnie to jest mit, ale nie znam się. No właśnie, więc jakbyście się zapatrywali na coś takiego, czy właśnie wolelibyście 3-dniowe weekendy, czy może tak sobie jakoś to podzielić odrobinkę? Dni pracy spadły, cena oprogramowania Microsoftu wzrosła, pisze Zamojskie Drogi na czacie. No, ceny produktu nie do końca, no, to jest skomplikowany system luster, tak? To nie jest jedna i tylko jedna i wyłącznie, nie wiem, że to się przekłada bezpośrednio na pensje pracowników. No przede wszystkim w kapitalizmie produkt kosztuje tyle, ile osoby są w stanie za niego zapłacić. Więc jeżeli produkt Microsoftu kosztuje 1000 czy tam 10 tysięcy złotych, to znaczy, że i się sprzedaje, to znaczy... Tutaj jeden słuchacz zapytał o temat wsi, ale jeszcze o tym nie mówiłem, więc jak coś, to zapraszam do dzwonienia. Jeżeli produkt, nie wiem, jeżeli wypuścisz super produkt, to możesz go sprzedawać za 10 tysięcy złotych i nikt ci tutaj nie będzie w żaden sposób głowy suszył, jeżeli on się będzie sprzedawał, tak? No bo można małym nakładem pracy zrobić jakieś rewolucyjne albo urządzenie, albo rozwiązanie, albo oprogramowanie, które zmieni świat. Może być to, nie wiem, jakiś super chleb, którego wytworzenie będzie cię kosztowało 4 grosze za bochenek, a będziesz go sprzedawał za 20 zł za kilogram, bo będzie po prostu tak dobry, więc upraszczanie tutaj aż tak bardzo się nie sprawdzi. A właśnie tutaj słuchacz znajomy, z którym rozmawiałem o tej o tej zabitej dechami wsi wspominał, no bo wspominaliśmy sobie Dożynki, no i tak teraz sobie wodzę po mapie, patrzę i jestem niesamowicie zaskoczony, jak bardzo nic się tam nie zmieniło. Dalej są, no może nie ssaki leśne, ale jak to było? Rada nadzorcza schowana, schowana na przystanku zazwyczaj albo gdzieś indziej, a tymczasem jest ów wieśniak, o którym mówiłem. Halo, halo.
Halo, 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 halo.
Siema, siema.
Dożynki są wyciszone, czekaj moment. O, czy mnie słychać?
Słychać, słychać.
No to jest niebywałe, po prostu jestem zestresowany, tak jakbym pierwszy raz dzwonił, bo tak dawno nie dzwoniłem.
Nie no, no spokojnie, spokojnie, powiedz skąd jesteś, jak się nazywasz.
Tak, skąd jestem?
No, a już myślałem, że się uda.
Aha. Ty dobrze wiesz skąd ja jestem, ja też dobrze wiem skąd ty jesteś i no... Powiem ci, że zrobiłem to samo co ty, też sobie swoje rodzinne strony zobaczyłem. No zdjęcia mam stare z 2013 roku, więc wtedy faktycznie się dużo nie zmieniło, ale podobno są zmiany. Czekam aż Google samochód znowu przejedzie i zobaczy co tam się zmieniło. Muszę powiedzieć.
Jak patrzyłem na swoje okolice, jak oni wjeżdżali nawet w jakieś takie polne drogi, utwardzone wiesz, co najwyżej kamieniami, a i to się rzadko zdarzało, no po prostu taka ścieżka idąca prosto przez pole. No to powiem szczerze, że podejrzewam, że pracownicy Google po czymś takim stwierdzili, że oni w życiu tutaj nie przyjadą więcej.
No, na pewno. Powiem ci, że jak to w ogóle tak sobie jeżdżę po Google Mapsach, widzę, że w różnych miejscach ludzie różnie reagują. I młodzi na przykład często machają, tacy zadowoleni, a starsi to wiesz, z tych swoich ławeczek takich, gdzie siedzą i piją browary, to tak patrzą z taką nieufnością. Co to za UFO jedzie tutaj, nie?
Ale coś w tym może być. Jakiś taki kult cargo może się z tego zrobić. Nie wiem, może tam jeden ziutek do drugiego ziutka powiedział, synuś pobiegnij, żeby ołtarzyk postawić dla Pana Jezusa. Na samochodzieką.
O, Pana Jezuska wezwałeś o 2137, nie? Pozdro dla kumaty.
Idealnie, ale no właśnie, w ogóle cała historia z Zenonem mamy tak, że on mnie czasami stalkuje i weryfikuje to, co mówię na antenie, no i jak dotąd chyba całkiem nieźle się z tego bronię. No i rozmawialiśmy sobie o Dożynkach, gdzie podzieliłem się historią, że naprzeciwko świetlicy, w której były organizowane wszelkie sztachoteki u mnie na wsi, no zawsze solidarnie, dzień po takiej sztachotece, czy dwa dni, bo to różnie bywało, uczestnicy, młodzież w wieku szkolno-licealno-zawodówkowo-ochapowym solidarnie się zbierała i remontowała no, jak to się nazywa, płot pewnego starszego małżeństwa. No i Zenon mówi, no tak, coś tam w stylu, że kojarzę motyw, nie?
No tak, tak. Też podobnie było. W pewnym momencie, tylko że w moich stronach po prostu zlikwidowali ten płot. Stwierdzili, że nie ma sensu, nie? Bo było takie, wiesz, podwyższenie z płotem i żeby zejść, taki spore, strome zejście było, żeby inny płot chwycić i sztachetę wyrwać. Więc jak jeden z drugim sobie nogę połamali, to później już nawet po pijaku stamtąd nie wyrywali tych sztachet, nie? No,
tutaj mógłbym opowiedzieć mnóstwo niesamowicie nostalgicznych historii, jak choćby to, że kiedyś podczas Sylwestra, kiedy to już wracałem z Sylwestra, to był Sylwester 99 na 2000 rok, więc to była taka dość konkretna data. Moi rodzice trochę przerażeni, kazali mi wrócić o drugiej. W ogóle co tam się nie działo? O tym można zrobić całą osobną audycję. No ale właśnie kiedy już, po pierwsze, no, na tej sztachotece tak stwierdziliśmy koło 22-23, że idziemy do kumpla pograć na komodorcu, bo z tymi zwierzętami nie zamierzamy świętować Nowego Roku, nie? No i przychodzimy gdzieś tam na salkę koło pierwszej, żeby tam się powoli już rozchodzić, a jakiś typek mnie zapytuje, ej, a ile jeszcze do północy? Godzina pierwsza, no w każdym razie jak się dowiedzieli, to odpalili fajerwerki w zamkniętym pomieszczeniu, jak to bywa. Wszyscy, no śmiechom nie było końca, no i ludzie też zaczęli się powoli rozchodzić, no i jeden brat zabrał drugiego brata, na sankach go zabrał, bo brat się tak za bardzo nie trzymał, no i ja tam idę 300 metrów za nimi, tak patrzę, koleś się stacza z tych sanek, a tamten nawet przyspiesza, bo coś mu się lżej zrobiło. No, także go trochę rozbudziłem i zatrzymałem. A finał całego wieczoru był taki, że o 1:55, kiedy przyszedłem do domu, całkowicie spełniając oczekiwania moich rodziców, nie pijąc alkoholu żadnego prócz szampana oraz nie paląc ani nie biorąc środków substancji psychoaktywnych, zauważyłem, że sznurówki od moich butów zimowych są całe w lodzie, bo tam wcześniej szliśmy no, daleko, daleko przez bardzo, bardzo gęste zaspy. No i to mi się parę razy rozpuściło, parę razy zamroziło i tak, wiesz, próbuję, walczę z tymi sznurówkami. Tak matka do mnie podchodzi. Nawet mi się nie chce ciebie wąchać. Więc niestety takie prawo młodości, że trzeba było się po prostu ubzdryngolić.
No, trzeba było, no dokładnie, widzisz, że nie skorzystałeś z tego, szkoda, co mi szkoda. Ale muszę ci powiedzieć, że byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem te rejony, to po prostu się za głowę chwyciłem. Tak, przez moment pomyślałem, dobra, okej, okay, jest normalnie, później jeszcze raz zobaczyłem to wszystko, mówię, nie, to jest czekając na sobotę, nie, to jest Arizona, naprawdę, nie, coś pomiędzy, czekając na sobotę Arizona, Jezus Maria.
No tak jak mówiłem, tam gdzie była zawalona stodoła dachu 20 lat temu, tam dalej jest, tutaj gdzie nie, gdzie się pojawiły jakieś chodniki, elewacje dalej nie wyremontowane. Dzisiaj też oglądałem sobie jedną sąsiednią wioskę i zobaczyłem chyba ewenement, taki, jak to się nazywa, taki budynek, taki klocek w zasadzie, taki cube, w którym masz... Cztery mieszkania na parterze, cztery mieszkania na pierwszym piętrze. Wygląda to jak blok, jak taki mikroblok, tak? Tylko na jednopiętrowy. I słuchaj, i docieplenie elewacji, które widać, że ma już dobre 10 lat i jest zrobione mniej więcej w 1/3. Jest taka historia, którą można często zobaczyć w sobie biedniejszych krajach Afryki, czyli budynki, które nie zostały do końca wybudowane. Bo jeżeli żyjesz sobie w takiej Liberii albo innej Somalii, no to wtedy waluta, którą masz w kieszeni, tak naprawdę może stracić na ważności w każdej chwili, więc w momencie, kiedy chcesz sobie, nie wiem, chcesz zostać magnatem i wybudować dom, to kupujesz cegły, ponieważ cegły nie stracą na wartości i nawet tam sobie wybudujesz kuchnię z jedną sypialnią i połowę jakiegoś tam pokoju, to już jesteś gość, tak? Jak będziesz miał znowu pieniądze, to wtedy sobie znowu kupisz cegły i wtedy dokończysz tę budowę, a tutaj będziesz miał przynajmniej mniej więcej to pochatane. I zastanawiam się właśnie, czy to niepełne docieplenie tego miejsca nie jest czasami związane z podobną historią.
Tak, z pewnością. No. Ale wiesz, ten fenomen tych takich małych bloczków mnie zainteresował. Dzisiaj też tak idziemy sobie, patrzę i tak, no nawet fajnie. Ciekawe, co to jest w ogóle, skąd to się wzięło i tak dalej i tym podobne. Ale tutaj mój sobowtór głosowy by się raczej wypowiedział Błażej i by wytłumaczył, dlaczego są takie małe bloczki. Nie? Nie wiem, ciekawe, jak się w takim czymś mieszka, czy to jest na plus, czy na minus. Muszę powiedzieć, że no, ja teraz mieszkam pod lasem i słyszę wszystkie jakieś jelenie, dzikie węże, rykowiska, czupakabry. W ogóle brawo dla pewnego tam znanego radiowca, który stwierdził, że tam w Polsce jest zdjęcie czupakabry, nie? I tak patrzysz na to i to wygląda jak no, po prostu chory szakal, nie? No ale to jest autentyczna szupakabra i to się dodaje i ten świętej pamięci tam kryptozoolog to na pewno to była szupakabra, super, nie? I znalazł szupakabra, ja pierdolę. No, o mój Boże.
Można i tak, a ja tutaj za chwilkę spróbuję wam wrzucić wycinek z tego Street View, nie pokazując szczególnie za dużo, tylko właśnie ten ciekawy budyneczek o niedokończonym dociepleniu, tylko sobie jeszcze tutaj zrobię jedną rzecz, zrobię drugą i lecimy.
Chciałem się o coś pokłócić, jak już dzwoniłem wstępnie, ale zapomniałem, o co się chciałem pokłócić. Nie, no bo to musi być jakaś dynamika, nie? Chciałem jakoś ten, coś tutaj się o coś porzucać i tak dalej, i tak dalej. A, wiem co! Ostatnio gadałeś jakieś rzeczy o przywileju, że jesteśmy białymi mężczyznami i dlatego mamy lepiej w życiu, jest fajniej w ogóle. Tylko z tej prostej przyczyny. Zresztą to jest ciekawe z ust człowieka, który neguje wiele, wiele spisków i w ogóle możliwość istnienia niektórych nawet organizacji. No ale jednocześnie tak jakby nie patrzeć, jakiś rodzaj spisku tutaj akceptuje, że o tak, tutaj jesteśmy biali, to wiesz, my biali mężczyźni, tutaj mamy taki specjalny spisek. Aha, cały świat tak ułożyliśmy, żeby było łatwiej, jak ktoś ma fiuta i białą skórę.
To znaczy, to nie tyle jest spisek, co po prostu ten, kto dominuje, to po prostu zgarnia więcej. I to dotyczy, powiedzmy, naszego wycinka, tak? Tak samo jak wcześniej uprzywilejowani byli chrześcijanie, tak? Kiedy, tak jak dzisiaj mówiłem, za brak uczestnictwa w niedzielnej mszy mogłeś zostać wychłostany, ewentualnie właśnie zapłacić dodatkowy podatek. Tak samo... No tutaj na historii się pewnie dużo lepiej znasz, ale podejrzewam, że jakieś tam małe plemię, które chciało się postawić ekspansji Imperium Rzymskiego, no to nie było szczególnie uprzywilejowana, no i co najwyżej mogła do nich dołączyć i mieli to szczęście, że nie chodziło o posiadanie kutasa i białej skóry, bo przynajmniej mogli się skonwertować, a i tak nie byli podejrzewam aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo akceptowani jak ci, którzy organicznie się w tymże Imperium narodzili, więc to jest naturalna kolej rzeczy.
Nie, niekoniecznie. Wiesz, to ogromna część cesarzy rzymskich w ogóle nie pochodziła z Półwyspu Apenińskiego. To byli ludzie często urodzeni w Afryce, w Galii gdzieś i tak dalej i tym podobne. Ja już teraz nie rzucę konkretnych nazw, ale to było, no to było państwo, które było bardzo mało rasistowskie. Jak na dzisiejsze, na dzisiejsze standardy lewackie to byli super rasistowscy, ale tak na zdrowy rozsądek
no, ale jak
nie
na tamte
byli
czasy.
Rasistowscy, nie? Jak na tamte czasy, to wybitnie nie byli rasistowcy, nie? Słuchaj, no, jak ktoś był Murzynem, to żadnego halo nie robiło w Rzymie na ulicach. Zupełnie, kompletnie. I są na ten temat przekazy. Więc,
multikulti, jak się patrzy.
No, co prawda nie przypominam sobie, żeby tam był jakiś, któryś cesarz był Murzynem, więc tutaj możemy krzywo popatrzeć, ale...
Ale być może wybielono go w historii.
No, możliwe. Starożytność była bardziej globalistyczna i multikulturalna niż nam się wydaje. Nawet nie tylko starożytność, bo słuchaj, epoka brązu już była mocno zglobalizowana, nie? Więc poza tym, wiesz, Rzym to jest ogromny okres czasu, tak? To jest 1000 lat historii. Ponad, nie? Tyle co średniowiecze. I ciężko jest, tak jak ostatnio ktoś tam, pewna super słuchaczka rzucała jakieś rzeczy na temat rozwiązłości kobiet rzymskich. Otóż no ja przypomnę, że cesarz rzymski pierwszy, Cezar August, własną córkę po prostu skazał na banicję za to, że była gościnna w kroku. I później przez jakiś czas Rzymianki już takie nie były ochocze. Miały standardy no wyższe niż chrześcijanie i Żydzi, nie? Powiedzmy, nie? W tamtych czasach. To nie jest proste. To nie jest mały odcinek czasu i to nie jest coś prostego, tak? Byli Etruskowie, zanim Rzym w ogóle był potężny, no to z kolei Rzymianie się brzydzili Etruskami i tak dalej i tym podobne. No ciężki temat, że tak powiem. No. Tak samo jak, wiesz, twoja wieś rodzinna się różni od mojej rodzinnej wsi bardzo, nie? Mimo, że ten sam kraj. Tak samo zwyczaje się mogły różnić w całym Imperium Rzymskim, nie? A to było gigantyczne przecież Imperium.
No dobra, ale wracając do naszego tematu spiskowego, największy problem jest w tym, że będąc na stanowisku uprzywilejowanym, jest ci strasznie ciężko się poczuć tak jak ktoś, kto tego przywileju nie ma.
No okej, zgodzę się, tylko pytanie, czy... No dobra, czy w Polsce Murzyn ma gorzej, czy łatwiej?
Nie wiem, musiałbym zapytać jakiegoś Murzyna.
No to jak ja pytałem, to powiedzieli, że oni mają łatwiej, bo są egzotyczni i mają plus za to. Łatwiej mają z kobietami, co wielu wkurwia strasznie, łatwiej mają z pracą też. Bo wiesz, jak ja tu zawsze teledyski oglądałem z lat 90, to zawsze mówię, ha, widzisz Murzyn, wiesz czemu? Bo fajnie jest mieć w klipie Murzyna. No i różne firmy lubią mieć Murzyna w ekipie, bo wtedy jest bardziej multikulti, jesteś fajniejszy i światowy, nie? Więc w Polsce akurat pochodząc z Afryki czy skądś tam, to wiesz, jak nie jesteś głupim, kompletnie matołem, to jest spoko, nie?
No dobra, a inny przypadek, wyznanie. Bez względu na to, czy spojrzymy na Polskę, czy spojrzymy na Bliski Wschód, to jeżeli jesteś w dominującej religii, czy w dominującym odłamie, no to wtedy jesteś uprzywilejowany, żeby daleko nie szukać Turcy i sunnici i szyici, tak? Którzy się nienawidzą jak psy, a pokłócili się tylko i wyłącznie o to, kto powinien przejąć kontrolę po śmierci Mahometa.
No dobra, nie? Ale wiesz, no, wiatr historii może tak zawiać, że będąc w dominującej religii możesz mieć przesłanę, tak? W Stanach, gdybyś no jak jesteś aktorem i będziesz mówił, że tam Jezus, Jezus, aleluja, no to możesz mieć kiepsko, tak? Bo cię udupią zwyczajnie. No i ty masz nie czcić Jezusa, tylko Gretę Thunberg.
No tak, tylko że w Stanach Zjednoczonych to w sumie nie wiem, jaka jest demografia religijna Stanów Zjednoczonych. Czy tam cokolwiek dominuje, no bo tam jednak się wykształciły bardzo specyficzne społeczeństwa, w zależności od tego, czy trafiłeś na południe, czy na zachodnie wybrzeże, no to wręcz tak jakbyś pojechał z jednego, nie wiem, z jakiegoś kociołu bałkańskiego do Amsterdamu. I tu nie chcę tutaj wrzucać, że jedni są tym, a drudzy tym, tylko chodzi mi o skalę różnic.
No, jest bardzo zróżnicowane. Ogółem, jak wiesz, chrześcijaństwo zamkniesz w jedną kapsułę, no to chrześcijanie jest większość. Nie ma wątpliwości co do tego, nie? Ale jak już weźmiesz, rozdrobnisz to chrześcijaństwo, no to już tak wesoło nie jest, no bo tych denominacji kościelnych w Stanach jest no masa, nie? Tysiące nawet bym zaryzykował.
No tak, no i wiesz, i trafisz na jakieś miasto wybudowane przez Mormonów, jest takie, tylko nazwy nie pomnę. Ostatnio
słuchałem... Salt Lake City?
Nie, co, a może? Nie wiem.
Utah cały ten stan.
Tak, cały no. Utah, tak, dokładnie. To wtedy, no nie wiem, no wydają się bardzo gościnni z zewnątrz, szczególnie jeżeli masz 12 lat i jesteś dziewczynką. No ale wiesz, no nie przekonuje cię to, że faktycznie jednak jesteśmy uprzywilejowani, że pewne zachowania, nie wiem, w naszej kulturze zwyczajnie nie przystoją, tak? Jeżeli nie wiem, sobie znajdujesz partnerkę po partnerce, dajmy na to, tak? No to jesteś zajebisty podrywacz, macho i masz jaja ze stali. Nie mówię tutaj oczywiście o sytuacji, że zdradzasz, a jeżeli kobieta sobie ma 4 partnerów w ciągu roku, no to jest puszczalska.
No to źle trafiłeś tutaj, bo ja ludzi akurat w tej materii porówno traktuję i nawet to przypłaciłem, nie jestem spierdolem kiedyś.
No dobra, ty tak, ale...
Zrównałem ten temat, no ale tak, no jasne, jest coś takiego, no to dałeś dobry przykład, owszem, nie. Mhm. Przy czym nie wiem, czy jestem w stanie się obiektywnie wypowiedzieć, bo wśród takich ludzi się obracam, którzy myślą podobnie jak ja, nie? Że to baba czy nie baba, jak... Powiem tak, jeżeli masz 30 partnerów seksualnych na koncie, to w moim rozumowaniu nie jesteś dobry w seks i związki, tylko jesteś właśnie bardzo słaby w seks i związki.
No dokładnie.
No,
tylko to jesteśmy my, tak? Ludzie, biali, wykształceni, uprzywilejowani mężczyźni, którzy też z tym przywilejem nie robią nic złego, bo wiesz, bo to nie jest tak, że my jakoś celowo tam krzywdzimy tych, którzy uprzywilejowani nie są, tylko zwyczajnie korzystamy z tych przywilejów i nie uważam, żeby to było coś złego, głównie dlatego, że nie chcę tracić tych przywilejów, ale nie wstydzę się przyznać, że faktycznie mam łatwiejszy start. Choćby właśnie wracając jeszcze do tematu wsi, gdzie wiesz, gdzie, bo wracając do tej naszej prywatnej rozmowy wówczas, żeby się stamtąd wyrwać, dlaczego ci ludzie stamtąd nie wyjeżdżają? Bo oni nie znają jakiegokolwiek innego życia, oni mają takie samo prawo głosu jak ty, ale dla nich świeże, ciepłe mleko od krowy sołtysa co piątek będzie w porządku i niech to się toczy i przejmiesz gospodarstwo rolne po swoim tatku i będziesz jeździł 20-letnim Maserati i to będzie, wiesz, i to będzie wszystko, ty nie musisz dotykać kultury, ty nie musisz wiedzieć, że gdzieś indziej jest lepiej, ty sobie kupisz PlayStation i wtedy będziesz w ogóle krezusem, tak? Bo ci się udało, a najwyższe, co możesz osiągnąć, to otworzyć warsztat samochodowy.
No, a to jest jakiś imperatyw kategoryczny, żeby tych ludzi z tego wyciągać, że oni koniecznie muszą inaczej żyć? Nie uważasz, że to jest jakiś rodzaj takiego niszczenia kultury? Tak jakbyśmy wzięli aborygena i powiedzieli, słuchaj stary, nie będziesz teraz żaby wykopywał z ziemi i pękał jej owodni, żeby się napić, tylko tu jest pójdziesz do pracy i kupisz sobie wodę w plastiku, tak?
Znaczy, wiesz, kultura, dbałość o tę taką skansenowość przaśną ma pewien sens oczywiście, jako, nie wiem, jako ciekawostka socjologiczna. Natomiast wielu z tych ludzi nie wie, że można inaczej, więc tego nie robi. I tutaj właśnie wychodzi to uprzywilejowanie, że dzieciak, który się wychowuje w mieście, w wieku 3 lat rozpoczyna naukę angielskiego, dzięki czemu w wieku lat 23 może sobie wyjechać i pracować dla Goldman Sachs, bo będzie bardzo dobrze...
No, ładnie trafiłeś, bardzo ładnie trafiłeś z Goldman Sachs, bo wiesz, co się teraz dzieje tak. z Goldman Sachs, nie? No, to pięknie trafiłeś. No.
Tak, ale to do czego zmierzam, że te wszystkie możliwości, które ma dzieciak wychowany w mieście, o których dzieciak na wsi nigdy nawet nie słyszał, że istnieją, jak no choćby właśnie te durne korepetycje z angielskiego dla małych dzieci, no to sorry, no to zamyka w pewien sposób wyjście, tak? No ja sam mimo wszystko wychowałem się 18 lat, mieszkałem na kompletnym zadupiu, a jednak wyjechałem, no bo nie pochodziłem z rodziny rolniczej, która tam już osiadła i była od 200 lat i się mieszała genetycznie z dwoma wioskami obok. Tylko moi rodzice tam się sprowadzili, kiedy miałem 11 miesięcy, tak? Jako nauczyciele, a właśnie trafili do nowo otwartej tysiąclatki. No i tyle. No i będąc wychowanym tak, wiesz, jedną nogą tutaj, drugą nogą tutaj, doskonale wiedziałem, że dla mnie na tym kompletnym zadupiu przyszłości nie ma. Ale też, wiesz, wychowywałem się wśród dzieciaków, które naprawdę były całkiem ogarnięte i które spokojnie mogły zrobić, nie wiem, fajną karierę, zarabiać fajne pieniądze, niekoniecznie wyjeżdżając na zmywak do Wielkiej Brytanii, tylko zrobić coś ze swoim potencjałem, zrobić coś ze swoim intelektem, dociekliwością i ładnie to potem sprzedać, a tak to zadowalają się tym, że... pszenica nie jest szczególnie tania i że udaje się co do garnka włożyć i że jeszcze tutaj pan Jarkacz dał 500+.
No dobra, no okej, tylko w dalszym ciągu jest to pytanie, czy... Znaczy, taki mam pomysł, bo ty to mówisz i widzę jakąś taką analogię, może do niesienia cywilizacji. Ja nie wiem, czy może jakiś potrzebujemy misjonarzy takich, którzy wyjeździli i pokazywali tym
Konopielka.
Ludziom. No kurde, tutaj jest inny świat, nie? Wezmę cię normalnie do jakiegoś tam, do Bydgoszczy, pokażę ci, jak wygląda miasto jakieś, kurde, nie? I taki, wiesz, obwoźny program. Może zrobimy taki biznes, co ty na to?
Ty, to by było całkiem niezłe dofinansowanie gdzieś tam z Ministerstwa Rozwoju, Gospodarki i tak dalej. Ale niech oni tam zostaną, tylko żebyśmy dostali kasę.
Nie możemy być zbyt skuteczni, bo wtedy nie będzie komu robić. Nie?
Ale wiesz, to też jest zabawne, że kiedy poszedłem do szkoły średniej, do miasteczka kilkanaście kilometrów dalej i przez dwa powiaty jeździłem do Ogólniaka, No to tam mieliśmy, jest coś takiego w szkołach jak przygotowanie do zawodu, tak, że pokazują, że tam, nie wiem, zabiorą cię na straż pożarną. Pamiętam najfajniejszą taką wycieczkę do jakiegoś takiego laboratorium medycznego. Nas zabrali, tam pokazywali, jak tam grzybki sobie rosną, czy jakieś tam wymazy z anginy sobie rosną na szalce i tutaj będzie można dobrać fajny antybiotyk, a tutaj jest jakieś tam jeszcze bardziej specyficzne badanie, coś tam, tutaj sobie popatrzcie w mikroskop i ojejku, ten mikroskop to nie ma lusterka, żeby sobie słońcem doświecić, tylko on jest na prąd i ma dwa okulary, nie? I to taki kurde szok taki kulturowy trochę. A pamiętam, kiedy byłem w szkole podstawowej z kolei, to mieliśmy dwa takie przykłady. Jeden to była właśnie podróż do remizy strażackiej, gdzie też to strażactwo było bardzo rozwinięte, były konkursy pożarnicze, żeby też oczywiście pokazać, no i zwerbować tych ludzi, ale to, czego chyba żaden dzieciak w mieście nie miał, to jest to, że kiedyś mieliśmy całodzienną wycieczkę do Urzędu Pracy.
O kurde.
Do Urzędu Pracy, gdzie tam tłumaczono, że jest taki problem, no bo faktycznie bezrobocie na tym zadupiu, no to w co niektórych wioskach to podchodziło pod 100%, natomiast sama gmina, no spokojnie była w top 10, podejrzewam wówczas. No i że tutaj są ogłoszenia o pracy i taka, wiesz, tablica korkowa, cztery po prostu ogłoszenia wiszą i tłum śmierdzących ludzi czekających w kolejce, żeby im podbić papierek.
O Jezus, przerażające czasy, masakra jakaś w ogóle. Muszę powiedzieć, tutaj jest słuszna uwaga na czacie. No tak, biali ludzie z biednych krajów, tak bardzo uprzywilejowani na świecie. Ledwo od wypłaty do wypłaty ciągną, ale uprzywilejowani są. I to jest problem, powiem ci, bo tak jak ci mówiłem, mam znajomego, który jest szalenie inteligentny, niesamowicie wykształcony, pracuje w gigantycznej firmie międzynarodowej, spokojnie zaryzykuję, że większość z nas korzystała z jego pracy i nawet o tym nie wie. I powiem ci, że powiedział wprost. On jest pokrzywdzony, bo nie jest autochtonem, nie jest powiedzmy Holendrem, a Holendrzy patrzą na niego z góry, tak? Jest biały, więc już nie trzeba mu dawać żadnych forów, ale jednocześnie nie jest Holendrem, więc też nie ma powodu, żeby go cisnąć do góry, nie? Albo jakośkolwiek mu pomagać, czy nawet go równo traktować. Wręcz się mu kłody rzuca pod nogi. Całą karierę praktycznie, nie? Ale jest biały, nie? Można. Bo
no
jest
tak,
biały.
Tylko że bycie białym to jest tylko kawałek układanki, która daje ci ten przywilej, bo jeżeli jesteś biały w Liberii, no to niestety no nie jesteś uprzywilejowany, wręcz przeciwnie. Jeżeli jesteś biały, ale mieszkasz, nie wiem, w jakimś biednym rejonie Białorusi albo w Donbasie, no to też nie będziesz uprzywilejowany, bo jednak biała skóra to jeszcze jest trochę za mało. No
tak, tylko że tutaj mówimy o przypadku takim, że Polak jedzie na zachód, tak? Jest na zachodzie, czy coś takiego, czy w Stanach robi karierę jakąś i jest problem, tak? Bo jest biały, no to nie ma powodu, żeby mu dawać fory. Masz tak jak w tym Goldmanze, jak musisz być kolorowy albo kobietą, albo jakiś inny, nie? Nie możesz być biały, no.
No tak, ale on się wówczas odbija od przywileju bardzo podobnego, bo mówiąc o tym przywileju, wrzuciłem, jeżeli dobrze pamiętam, trzy czynniki, czyli biały, wykształcony i z Europy Zachodniej. No i tutaj można by to było dorzucić jeszcze jakiś taki nacjonalizm, tak, że jeżeli jesteś wśród swoich, to jesteś uprzywilejowany, no bo bez względu na to, jak ja czy ty podchodzimy do ludzi, no to jednak większość społeczeństwa, czy to naszego, czy to nawet choćby właśnie Holendrzy tutaj przytoczeni, nie będą traktować obcokrajowca, mimo że ma dokładnie takie samo wykształcenie, taki sam skill i naprawdę całkiem nieźle sobie radzi z językiem, nie będziemy go traktować jak równego. Tutaj parę razy przywoływałem historię mojej znajomej, która przyjechała z Ukrainy i z którą jeżeli byś z nią rozmawiał, to byś może tam poczuł, że może gdzieś tam pochodzi z Podlasia co najwyżej i to z takiego naprawdę niegłupiego Podlasia, bo mówi po polsku lepiej niż nie jeden Polak, ale dowiadując się, że ma charakterystyczne imię i nazwisko ukraińskie, no to się pojawia ten szklany sufit. I wiesz, i my tego nie odczujemy, no ale ten twój kumpel, biały, wykształcony, ale właśnie znalazł ten swój szklany sufit. No i tutaj, jeżeli kobiety mówią, że się z takim szklanym sufitem spotykają w miejscu pracy i statystycznie rzecz ujmując, zarabiają mniej, bo zarabiają mniej na tych samych stanowiskach, no to też z jednej strony można obwinić, że to jest brak dynamiki.
Nie, co ty opowiadasz w życiu, gdzie,
niewiele.
Nie wolno czegoś takiego robić. Znaczy, ale z czego ta niewielka różnica wynika?
Z tego, że nie chcą się przebić, że te kobiety, które...
Na tych samych stanowiskach zarabiają dokładnie tyle samo, chyba że pracują mniej, biorą więcej jakichś, wiesz, wolnych, a ogółem, na tych samych stanowiskach muszą zarabiać tyle samo, to jest pierwsza sprawa.
Nie muszą. Słuchaj, u mnie w dziale ludzie, którzy są zatrudnieni na tym samym stanowisku, zarabiają inne kwoty, bo to zależy po pierwsze od skilla, a po drugie od tego, czy po prostu sam siebie cenisz, jeżeli przychodzisz...
Ale to powiedziałeś o skill i czy się cenisz. I to też jest rzecz, którą właśnie Peterson na przykład mówi. Kobiety są mniej asertywne i rzadziej się idą postawić. Powiedzieć, słuchaj, ja tu dobrze robię, chcę zarabiać więcej. Kobiety to robią rzadziej. Bo kobiety rzadziej podejmują ryzyko, czy nam się to podoba, czy nie. Różnimy się jednak w tym względzie. Czy to wynika z kultury, czy to wynika z biologii mózgu, no tu możemy się sprzeczać, ale jest ta różnica.
No myślę, że na pewno wpływ kulturalny nie można go w żaden sposób pominąć.
Nie można go pominąć. Zdecydowanie go nie można pominąć. No, tu się zgodzę, tak, nie można go pominąć. Ale różnice są i powiem ci tak, że... To najczęściej właśnie wynika z tego, co powiedziałeś, od skilla, od tego, czy kobieta się postawi i będzie negocjowała większe stawki i od tego, że na przykład bierze na dziecko wolne, nie? Bo tak średnio się przyjął, żeby facet brał na dziecko wolne. I ubolewam nad tym, jak mam być szczery, nie? Tego jeszcze nie ma. Nie? Co prawda zmienia się to powoli, widzę tam po znajomych, że biorą ten tacierzyński i tak dalej. Ale jeszcze jest trochę do przerobienia w tej materii.
No to też zależy, wiesz, od branży, od poziomu zawodowego, bo powiedzmy, o ile to będzie powszechne gdzieś tam w jakichś Januszeksach, gdzie babka sobie tylko jak będzie miała umowę na czas nieokreślony, no to już czas, żeby powiedzieć szefowi, że jestem w trzecim miesiącu.
Tak.
I to jest straszne, że to jest jakoś, nie wiem, społecznie akceptowane u nas w ogóle i że to kolejne pokolenie, które teoretycznie nie miało zmieniać świat, wykorzystuje dokładnie te same wałki, które robili nasi rodzice. No, no, może nie nasi, ale ich rodzice, tak? A więc, no nie wiem, no społeczeństwo jest głupie.
Ja to widziałem na własne oczy, kiedy po prostu, wiesz, było duże przejęcie w firmie i się kończył ten okres, kiedy możesz dawać umowę nie ton, wiesz, na czas nieokreślony musisz dać w pewnym momencie, no nie? Tak. I po prostu 5 na 7 dziewczyn zaciążyło. Zaraz je dostało na czas nieokreślony.
Niepokalane no. Poczęcie, w tak. ZUS-ie zamknięte.
To jest jakoś, ja nie wiem, czy to trzeba jakoś zmienić kulturowo, czy trzeba zmienić przepisy, no już może w to nie wchodźmy. Ale ogółem, co do tego, czy kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, globalnie, jakbyś wziął kobiety i mężczyzn, to też trzeba brać pod uwagę, że kobiety szczególnie na tych mniej wykształconych, tam wiesz, mniej wymagających skilla jakiegoś stanowiskach, biorą prace raczej lżejsze, nie? Typu, że tam jakieś przerzucanie papierków w biurze, gdzie się zarobi mniej niż na budowie, nie? Jako cieślar szeronkowy.
To znaczy, wiesz, no, to też jest takie miałkie trochę, bo powiedzmy, nie wiem, kierowca samochodów ciężarówek wielkogabarytowych czy nadgabarytowych, spokojnie tym czasem pracy, który ja wkładam, jest w stanie zarobić więcej ode mnie. I to mi się nie do końca podoba, ponieważ podejrzewam, że jeżeli bym dostał wolną rękę przez 2-3 lata, i nie wiem, jakiś taki zespół ludzi mi podobnych, tak, to bym zbudował taką ciężarówkę autonomiczną, która by spokojnie była go w stanie wygryźć.
Może tak, byłbyś w stanie ją wygryźć, jakbyś miał ten zespół. Być może, chociaż dziwię się, że jeszcze tego nie ma miejsca, ale na chwilę obecną, jakbyś wziął powiedzmy 100 miliardów złotych pensji kierowców ciężarówek i ten ekwiwalent w pieniądzach z rynku tych kierowców wyciągnął i oni by nie jeździli, to byłoby to dużo bardziej odczuwane, niż gdybyś 100 miliardów złotych pensji programistów, etatów zlikwidował. Dlatego jest taka różnica jeszcze.
No niby tak, no tutaj rynek IT to jest w ogóle chujnie temat, bo tak naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć kogoś w mojej branży, bo no, dzięki czemu też zawdzięczam stabilność swojej pracy, tylko że jeżeli wiesz, jeżeli szukasz sobie kierowcy, no to jakie masz wymagania? Żeby umiał jeździć, żeby nie za często rozwalał dystrybutory na stacjach benzynowych zawracając z ładunkiem, no i żeby za dużo nie pił. Natomiast tutaj przede wszystkim, nie wiem, widziałem rekrutacje, które trwały po półtora roku i przez półtora roku się przewinęło kilka tysięcy cefałek, przeprowadzono kilkaset rozmów i się okazało, że większość tych ludzi to są frajerzy po jednym czy dwóch bootcampach, którzy nie są w stanie rozwiązać żadnego abstrakcyjnego problemu, ponieważ zrobiono w Polsce coś takiego, że jeżeli jesteś programistą, że idź w IT, bo tam na pewno zawsze będą pieniądze i kompletni idioci się tam po prostu zebrali i zaczęli się w to angażować, wiesz, oczywiście podparci certyfikatami, ale jak na przykład czytałem w najnowszej książce Snowdena, że certyfikaty informatyczne to tak naprawdę jest łapówka nakładana czy to przez Microsoft, czy przez Cisco, taki dodatkowy podatek, który macie niby utrzymać w siodle, a przy okazji właśnie dać im dodatkowy dochód. No i co zrobisz po takim jednym certyfikacie czy dwóch certyfikatach, kiedy dostaniesz abstrakcyjny problem w postaci, że no nie mamy takiego sprzętu, jaki byś chciał kupić, bo on kosztuje 2 miliony złotych za dużo, no i musisz sobie poradzić z tym, co jest. Ale ja tego nie miałem na bootcampie.
I ja wysunę certyfikaty cipsko, nie? Które tak coraz rzadziej się na konkretną umiejętności przekładają. No cóż, co ci mam powiedzieć? No tak jest, no. I rynek IT się psuje, jednocześnie jest sanie dalej ogromne i się szuka ludzi. No faktycznie jest problem, jeżeli no, nikt ci nie broni wejść w ten biznes, jeżeli jesteś zupełnie nie po informatyce, matematyce czy czymkolwiek, nie? Ale ja zauważyłem, że jeżeli faktycznie nie masz jakiegoś takiego myślenia algorytmicznego albo po prostu tego nie lubisz, tak szczerze nie lubisz, to nic z tego nie będzie. Ile by tych bootcampów nie było? No nie ma szans po prostu. Nic
no dokładnie, do tego trzeba mieć serce. Mam nadzieję, że jeszcze nadejdą czasy, że będzie jakiś, nie wiem, jakiś, nie wiem, jakaś forma testu z elektrodami na jajach, żeby właśnie wykluczyć tych wszystkich, jakby to ich nazwać, nie wiem, brakuje mi słowa, człowieka, który...
Znaczy wiesz, to są jacyś tacy, kurde, upośledzeni kowboje, nie? że tak powiem. Bo to się nazywa programowanie kowbojskie często. To są rzeczy, które oni praktykują.
Nie znałem tego określenia.
No, takie wiesz, bez wszystkich dzirów, gitów i tego typu rzeczy, nie? I ogółem takie...
To mi przypomina, jak ostatnio Etam mówił o robieniu stron responsywnych.
No, to oczywiście, pięknie. Ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda z jego strony, ale okej, nie. Powiem ci tak, jako człowiek, który sam jest takim partyzantem trochę, no bardzo, to przerażające jest to, jak człowiek dostaje po ryju, kiedy przekroczy krzywą Krugera-Dunninga. Mm-hmm. To jest taki strzał w pysk, że głowa mała, nie? I ten, i no ja mam wrażenie, że tam chyba nie dostał pysk. Bo nawet takie proste rzeczy jak frontendowe programowanie potrafią być cholernie skomplikowane, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tego się już nie robi tak o, stryk. Się możesz zrobić, nie, z dupy i z szablonu, ale to nigdy nie będzie takie dobre, jeżeli to zrobisz po kolei i będziesz wiedział, co jest od czego.
No, szablony to też, prawda, narzędzia, które można wykorzystać inteligentnie oraz nieinteligentnie. A jeszcze jedną rzecz odnośnie rynku pracy i w ogóle taki miks tematów, które poruszyliśmy w ciągu ostatnich 10 minut. Ostatnio miałem u siebie właśnie taką sytuację, że jeden z moich współpracowników kilka miesięcy temu zapadł na bardzo poważną chorobę, mianowicie bolał go kręgosłup. No i sobie poszedł na kilka miesięcy na zwolnienie lekarskie. To nie wiem, opowiadałem o tym? Chyba nie.
I tak
się zastanawiamy, czy już możemy tam zacząć krążyć jak sępy nad sprzętem po nim, bo go nikt dawno nie widział. Aż tu pewnego dnia wysyła zaproszenie na Facebooku do mojego znajomego, że otworzył nową firmę, doradztwo IT i tam zaprasza do polubienia. No to kumpel, niewiele myśląc, podrzucił to do dziewczyn z kadr. No i w momencie, kiedy pani kadrowa kliknęła lubię to pod jego nową firmą, to powiem ci, że w ciągu 2 dni się uleczył, no ale już nie miał czego szukać.
Znaczy, podziwiam, nie wiem, czy tam masz lojalki, czy nie masz, jak to wygląda i tak dalej, ale takie rzeczy się ustala wcześniej, nie? Ja myślę, że gdyby on to powiedział i że jest na B2B, by chciał przejść, to nawet by się niektórzy być może ucieszyli, nie? Ale to zależy od polityki w firmie, że tak powiem, bo znam firmy, które na przykład za Chiny Ludowe nigdy nie pozwolą iść na B2B i to nawet pracownikom, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych na rękę. Opłacałoby się to jednej i drugiej stronie, ale tego nie robią, nie? Bo tak kadry stwierdziły i koniec, nie? No, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. I tutaj piszą, że opowiadałeś, no faktycznie. A dobra, to ja już będę powoli kończył. Powiem tylko tyle, że tutaj jakiś Kamil coś wspomniał o kierowcach. No to wbrew pozorom kierowca ciężarówki to nie jest taki hop-siup, nie? Bo często jest taka sytuacja, że facet musi umieć to naprawić, to auto jak jest pieprzy, nie? No, wiesz, to już wymaga jakiejś wiedzy.
Trochę tak, ale od pewnego, no już dłuższego całkiem czasu, już ze 2 lata, mam trochę insajderskiej wiedzy z tematu spedycji. No i powiem szczerze, że znaleźć dobrego kierowcę to tak jak znaleźć dobrego programistę, który, nie wiem, który na przykład będzie w stanie podjechać do właściwego miejsca, albo podjechać punktualnie, albo właśnie zrobić coś z tym samochodem, jeżeli się rozpieprzy po drodze, zamiast usiąść i płakać, i czekać, i dzwonić, i nic nie robić. No, z drugiej strony też od strony zarządzania jest to bardzo skomplikowane. To znaczy nie tyle skomplikowane, co jest dużo januszyzmu w tych firmach, gdzie jeżeli chcesz sobie zrobić jakiś nadgabaryt, który będzie ci przejeżdżał przez Niemcy, no to musisz się postarać o specjalne pozwolenie, tylko że się okazuje, że dużo bardziej ci się opłaca olać to pozwolenie i w razie czego zapłacić mandat, tylko że to sprawia dodatkowe problemy, że tam masz problemy z klientami tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciało ci się, To znaczy tak, to jest problem, że to długo trwa. To nie kosztuje dużo, ale to stosunkowo długo trwa. No i niestety ten rynek jest przesączony właśnie takim trochę dzikim zachodem, na którym, gdzie nie możesz mieć absolutnie żadnego zaufania, czy ta ciężarówka, która właśnie ci siedzi na zderzaku, to czy ma przynajmniej jeden hamulec sprawny.
Powiem ci tak, nie wiem już, jak wygląda ten rynek. Wiem, że on się zmienia. Jedyne, co słyszałem na ten temat, to jest tyle wiem, że on się zmienia. Faktycznie się dalej robią takie jazdy, że bardziej się opłaca czasami dostać karę, niż coś zrobić legitnie. Ale Wiem, że jest lobby, które ostro pracuje nad tym, żeby nie było tych autonomicznych ciężarówek. Bo strasznie boję się tego, co będzie z ludźmi z podstawowym i średnim wykształceniem w Stanach Zjednoczonych na przykład. Bo to jest taka praca, gdzie ci ludzie mogą wejść do takiej klasy średniej dzięki temu, tak? Jak kogoś nie stać na studia, a to jest problem w Stanach,
no tak.
To zostaje trackerem, nie? I ma w miarę godne życie, powiedzmy, nie? Jeżeli to zostanie zniszczone, to wiadomo, że tam prawdopodobnie jakaś tam homeostaza znowu będzie w społeczeństwie za jakiś czas, ale na pewno będzie szok. Będzie gigantyczny szok społeczny, nie? Nieporównywalny z rewolucją przemysłową nawet.
Zatrudnimy ich jako górników w kopalniach uranu.
Albo oni się nauczą programować, nie? Właśnie tak wtedy było, nie? To wtedy, jak ten temat się pojawił, a propos chyba właśnie tych trackerów, no to dziennikarze napisali, wszędzie pisali, że learn to code, nie? Nauczy się programować, nie? I to było okej, fajne, wszystko w porządku, nie? A jakiś rok czy dwa lata później zaczęła się fala zwolnień wśród dziennikarzy, gdzie było za dużo, wiesz, zatrudnienie. I wtedy ci sami ludzie inni, znaczy się im pisali learn to code, nie? No to się nauczcie programować, jak już nie możecie być dziennikarzami. Wtedy nastąpiło święte oburzenie, że jak to tak?
Naprawdę, IT jako jakiś taki śmietnik tych wszystkich wyrzutków, którzy nigdzie nie mogą znaleźć kawałka chleba, learn to code i to będzie twoja, wiesz, twoje wszystko. No ale... No niestety, no są zresztą cały czas bardzo, no dość sporo wręcz korporacji, które wolą właśnie zatrudnić sobie tam, nie wiem, czterech gryzipiórków, którzy nie mają ani za bardzo skilla, ale tak bardziej robią robotę do przodu niż do tyłu, no i oni nawet całkiem nieźle potrafią sobie zarobić, tylko i wyłącznie dlatego, że jest to bardzo chłonny rynek, któremu zasadniczo kryzys nie grozi, ponieważ przetwarzanie informacji zawsze będzie potrzebne, a w razie czego, no to właśnie takie najsłabsze ogniwa spokojnie można wyciąć, tak jakby, nie wiem, to było jakieś takie charytatywne chowanie kosztów, nie wiem jak to określić, bo nie spotkałem się z tym w swoim życiu zawodowym, natomiast pewna osoba, która nie jest zawodowo związana z IT, ale bardzo chciałaby być, która włożyła sporo w naukę, która, no, i która była na bootcampie pierwszy raz, jak mi opowiadała, no to czekaj, aż tutaj puszczę...
Nie mów o blasze, dobra? Nie mów o blasze, nie przy mnie, okej? Okay? Jak dzwonię raz na rozkrót, to nie mów o blasze. Nie, no, żartuję.
No, także tutaj w tle pan Stonoga podsumował.
To jest dramat.
I tak to mniej więcej wyglądało, że to jest dramat, że są tam ludzie, którzy kompletnie się znaleźli tam z przypadku i nawet jeżeli czegoś się chcesz nauczyć, to jest to tak, kurde, trudne, bo w momencie, kiedy jesteś takim szkoleniowcem, tak, i prowadzisz zajęcia dla ludzi, którzy tak naprawdę mają to w dupie, którzy sobie przyjechali tutaj na wakacje, żeby spożytkować ekstra pieniądze, które chce wydać pracodawca, no to tobie też się nie chce, wobec czego no, te bootcampy walą na łeb, na szyję.
Dlatego raczej sugeruję się uczyć samemu. Jeżeli już chcecie to zrobić, to po pierwsze przemyślcie to, czy się faktycznie do tego nadajecie i czy chcecie to robić. Po drugie musicie sobie uświadomić, że to jest, to nie jest, że to jest długa nauka, to jest nauka do końca życia. To jest druga sprawa. No i tyle, nie? I że będzie ciężko.
No nie dobra.
Będzie tak, no dobra, to tyle. Powiem ci, że strasznie mnie wkurza ta na YouTubie graficzka, która tu jest, bo jest ten, no, poziomica jest krzywo i to nerwica na trend moja po prostu już nie wytrzyma. Miałem 15 minut dzwonić, gadałem prawie godzinę, no, przepraszam najmocniej.
Spoko.
Z Panem Bogiem.
Dzięki wielkie za telefon, trzymaj się i do usłyszenia. Hej. A wy słuchacie Nocnego Marka. Mamy poniedziałek, dzisiaj jestem sam z wami słuchaczami. Zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio. A tymczasem chwila zadumy, ponieważ trzeba ogłosić żałobę narodową. Bardzo żałobę narodową, moi drodzy, bo to... Pewien etap w naszym życiu się kończy, więc rozpocznijmy żałobę narodową. Smutną informacją, że osoba, która wkładała bardzo dużo, szczególnie do Nocnego Marka, której nigdy nie usłyszeliście tutaj, ale która cały czas z nami była duchem, na którą bardzo często się powoływaliśmy ze swoimi żartami, mniej poważnymi, bardziej poważnymi rzeczami, osoba, która zainspirowała mnie i Krawca do naprawdę nie jednego odcinka wręcz i do bardzo długich dyskusji i żartów, które tak bardzo lubicie. Niestety tej osoby już nie ma z nami, ponieważ Krystyna Pawłowicz zawiesiła swój profil na Twitterze. Zawiesiła swój profil na Twitterze dlatego, że uwaga, została kandydatką do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ kończy się kadencja trzem sędziom Trybunału, więc pani Krystyna Pawłowicz, bardzo osoba niezależna, niezwiązana z żadną partią polityczną, bardzo stonowana, dla której konstytucja i litera prawa jest niezwykle ważna, ma szansę zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym, no i właśnie decydować, co jest zgodne z konstytucją, a co zgodne z konstytucją nie jest. Oprócz tego mamy też Stanisława Piotrowicza, na którego mam tutaj jeszcze osobną teczkę, a także panią Elżbietę Hojnyduch. Hojnyduch? Nie. Hojnyduch. No to kurde, chciałbym być takim hojnym duchem, która zaczęła tak na poważnie swoje życie polityczne, jeżeli mnie pamięć nie myli, pod Józefem Oleksym, jakkolwiek to nie brzmi, pokój jego duszy, świętej pamięci Józefem Oleksym, bo to też chyba tak powinno się mówić, która została skazana prawomocnym wyrokiem i która wyleciała z ministerstwa po tym, jak ujawniono jej machlojki finansowe. No, również osoba niezwykle niezależna, bo była we wszystkich partiach politycznych od lewa do prawa. No i właśnie pan Stanisław Piotrowicz, który nie do końca, z tego co wiem, jest rozliczony z poprzednim systemem, więc moi drodzy, będziemy mogli obserwować teraz na obradach Trybunału Konstytucyjnego, jak pani Krystyna Pawłowicz pysznieje, jak bardzo jej smakuje sałatka i tymi paluchami grzebie tutaj sobie, przerzucając strony konstytucji i czyniąc święty znak krzyża na swym czole budyniem z pączka. To jest, myślę, że pewna rewolucja, więc jeżeli te dwa lata temu tak bardzo mówiliście, że no dobrze, że trzeba sądy zmienić i dobrze, że za to się wreszcie PiS wziął, no to właśnie dzięki, między innymi dzięki tym reformom, ofermą pani Krystyna Pawłowicz zasiądzie w instytucji stojącej na straży praworządności naszej ojczyzny. Ja naprawdę jestem niesamowicie dumny z jej postawy przez całe życie, aż wyjebie jej gonga. Tak, więc coś się kończy, coś się zaczyna, jakby to powiedział twórca książek na podstawie gier Andrzej Sapkowski. Wiekopomna strata, mam nadzieję, że kiedy pani Krystyna Pawłowicz zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, powróci do swojego twitterowego konta i będzie udzielała nam tych jakże niezbędnych w dzisiejszych trudnych, zdechrystianizowanych, zlaicyzowanych czasach porad dotyczących tego, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy się, prawda, kochać, co powinniśmy słuchać, jakiego radia, oczywiście i tylko jednego wspaniałego, wyjątkowego, i tak może, kurde, z Krawcem muszę pogadać, żebyśmy może zamiast tutaj się bawić w swoje radio, gdzie się musimy męczyć o archiwa, o jakieś tam rzeczy, o realizowanie tej całej audycji, jakoś we dwójkę to ogarniamy, ale słuchajcie, ja mam zajebisty pomysł, przenieśmy nocne radio do Radia Maryja. Przenieśmy nocne radio do Radia Maryja, zróbmy rozmowy niedopieszczone, bym to nazwał, gdzie ja i Krawiec byśmy odbierali telefony różnych ludzi i doradzali im w kryzysach, w ciężkich kryzysach wiary. A najzabawniejsze w tej historii jest to, że ci biedni ludzie by spokojnie kupowali to, co mówimy. Więc już tutaj przygotowuję świadectwo chrztu, już zdzieram z niego informacje o pieczęć, o apostazji i o, mam nadzieję, że nie sprawdzą ekskomuniki. No, więc myślę, że to by było dla nas bardzo dobre. Byśmy byli wreszcie w ciepłym medium, jedynym medium zasilanym energią geotermalną. Mielibyśmy swój nieposkromiony czas antenowy. Ja powiem szczerze, że odpowiednio opłacany mógłbym nawet codziennie organizować takie 5-10-godzinne audycje, rozmawiając z słuchaczami o ich bieżących problemach, potrzebach, odmawiając z nimi dziesiątkę różańca, no naprawdę odmawiam od lat. No ale Jestem w żałobie. Jestem w żałobie, bo kurczę, no będzie brakowało tego lol contentu. Będzie brakowało tej silnej kobiecej pięści, jaka jest potrzebna na naszej prawicy. No i już tutaj widzę na czacie YouTube'owym, brawo dla Krystyny. A szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, moi drodzy. No właśnie, a tutaj jeszcze z pozostałych newsów, ponieważ mieliśmy dopiero co święto Halloween, gdzie trochę już o tym rozmawialiśmy i trochę się wątek pojawił, no ale strasznie mnie bawi, ilekroć słyszę o tym, że jest to w pewien sposób wywłaszczanie naszej kultury, bo jakby nie patrzeć, gdzieś w dalekich mrokach średniowiecza to właśnie były dziady, było święto zmarłych, które tak naprawdę nie wiemy do końca skąd się wywodzi, ale gdzieś w Cesarstwie Rzymskim, gdzieś u Celtów widzimy jego korzenie, widzimy też właśnie te nasze słowiańskie dziady. Natomiast chrześcijańskie święto zmarłych było jakoś w marcu. I papież Grzegorz, on miał na imię, ale numeru seryjnego nie pamiętam niestety, właśnie dekretem ogłosił, że przesunie to, żeby nakryć to takie rdzenne europejskie święto. No i jest w ogóle bardzo ciekawa historia kulturalna, ponieważ to święto razem z kolonizatorami wywiodło się do Ameryki Północnej, gdzie w pewien sposób przetrwało, gdzie rozwinęło się bardzo i teraz wraca. A i ci, którzy wywłaszczyli nas z naszego narodowego, naszego kulturalnego święta, teraz mówią, o nie, to nie, tutaj proszę, to jest obce kulturowo. Nie, to jest dokładnie nasze kulturowo, no ale ciężko nam idzie z tym Halloween, mimo że z tego, co w ogóle dzisiaj słuchałem, słuchajcie, kiedyś dawno temu miałem coś takiego, że lubiłem sobie słuchać jakichś, nie wiem, wykładów Czerniaka, Zięby, Jaśkowskiego, tak w ramach takiej perwersji intelektualnej, gdzie no, naprawdę gniłem do rozpuku, że są tacy ludzie, którzy potrafią aż tak bardzo ludziską pluć w twarz. No, ale niestety no, prędzej czy później mnie to znudziło, no bo oni się jednak powtarzają, no i nie są już aż tak atrakcyjni, jeżeli po raz kolejny słyszysz dokładnie tę samą śpiewkę. Pozdrawiam, Klop. Ale przełączyłem się na coś innego i ostatnio zacząłem oglądać relacje, program Studio Polska z Magdaleną Ogórkową i kimś tam jeszcze na TVP Info. I ostatni odcinek właśnie dotyczył Halloween, gdzie opowiadano właśnie o Lewandowskim i tak dalej. I też przedstawiono tam statystykę. Nie wiem, czy to był Instytut Danych z Dupy, czy coś poważniejszego, ale podobno 24% Polaków obchodzi czynnie Halloween. Ale to, co mnie rozwaliło najbardziej, to słuchajcie, naprawdę polecam ten ostatni odcinek, bo w pewnym momencie oni się tam przez pół programu w ogóle kłócą i nic nie słychać, ale pojawiło się coś takiego, że właśnie jakiś jeden dziad gadał do drugiego dziada i zapytał go, i co pan o tym sądzi? I zaczyna nawijać dalej, a ten koleś kulturalnie odpowiada, ja panu nie przerywałem. Taki wybieg, tak śmieszny, tak słaby, że aż głowa boli. I właśnie się dowiedziałem, że obchodzenie święta Halloween to jest naruszenie artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej, która mówi o tym, że państwo musi dbać o godność obywatela. No więc naprawdę całkiem szacun, człowieku, że twoją godność naruszają dzieciaki krzyczące cukierek albo psikus, albo psikutas, ale niestety nie do końca nam wychodzi ten cukierek albo psikus, ponieważ w Kaliszu media społecznościowe były przepełnione zdjęciami dzieci i dorosłych w strojach halloweenowych. Tylko że z tym psikusem to jest tak, kurde, tak na dwoje babka wróżyła, bo nikt nam za bardzo nie powiedział, cóż to za psikus miałby być. No właśnie, więc w Kaliszu w ramach obchodów święta Halloween na drzwiach domostw, które nie chciały dać cukierka, dzieciaki zaczęły rysować penisy. Pomalowano też jedne drzwi, doszło do paru aktów wandalizmu. Więc, no, drogie dzieci, wiele przed nami. Ja wiem, że straciliśmy to nasze święto piękne na wiele długich lat, ale nie rozpieprzajcie ludziom drzwi, goddammit. Okej. Okay. No właśnie, a jeszcze A, jeszcze wracając do historii chłopca 13-letniego, który wypluł hostię, no to oczywiście mój, no chyba się przerzucę z czytania Pawłowicz na Ziemkiewicza. Są siebie warci, że tak powiem. Bardzo jedno i drugie można nazwać kompletną perwersją intelektualną. No i właśnie Rafał Ziemkiewicz, wielki ojciec, wspaniały publicysta, wielki autor, Trauma. Gówniarz się pewnie naczytał o okultyzmie i czarnych mszach. W normalnym świecie ojciec sprałby mu dupsko, ale przecież wtedy dopiero byłby cyrk, oburzenie i doniesienia do prokuratury. No cóż, no... Ja nie jestem pewien, czy cofaliśmy ostatnio zegarki o godzinę, czy do średniowiecza, że takie porównanie w ogóle się pojawiło. Nie wiem, ale naprawdę współczuję dzieciom pana Ziemkiewicza. No trudno, no nie każdy musi być idealny. Tak już po prostu bywa. Okej, moi drodzy. A kto w Polsce przestrzega konstytucji? Rozporządzenia są ważniejsze niż konstytucja. Tutaj Zamojskie Drogi na czacie zaznacza. No, rozporządzenia nie mogą stać w kontrze do konstytucji. Natomiast tutaj naprawdę nie chcę się uruchamiać, bo to jest temat rzeka, który też wymaga dość sporego zgłębienia z mojej strony. No ale cóż, no ale w sytuacji, kiedy słyszę, że nie wiem, że chrześcijanie czują się oburzeni tym, że są organizowane tęczowe marsze albo coś takiego, a jednocześnie sami organizują pochody bożocielne, no to przepraszam, no to jest jakaś hipokryzja granicząca z... Nie wiem, sam nie wiem nawet, jak to nazwać. No, nie chcę się uruchamiać, bo tutaj powoli już chyba będę kończył. Dzisiaj jestem sam. Jeżeli ktoś chce, jeszcze może zadzwonić na Skype Nocne Radio, a jeszcze tutaj się przejrzę. A właśnie, no kurde, bo to już trzeci nocny Marek z rzędu pod żaglami Zawiszy. Niezwykle ważną personą Artur Zawisza, który no, jednak ma problemy z prowadzeniem samochodu. Opowiadaliśmy o jednym wypadku, ale było mu tego mało. Po raz kolejny został zatrzymany, o czym mówiliśmy w zeszły poniedziałek, a tutaj okazuje się, że 2 listopada Zawisza... A nie, to było teraz, czy to było... Przyjechał tym samym Mercedesem do komisji w przedszkolu przy ulicy Sytej w Wilanowie. Na wybory przywiózł ojca. Jeździł normalnie, to była taka codzienność. Dziecko do szkoły zawoził, po zakupy jeździł. Zawisza miał od kilku tygodni tego Mercedesa, który według relacji informatorów poseł miał jeździć Fordem, który był cały poobijany. A, no i tutaj to jest historia odgrzewana, ale dopiero teraz ustalono, co tam się tak właściwie stało. Gdzie Artur Zawisza jechał sobie swoją ulicą, ostatnia prosta do domu, musiał być nie w formie, jak to mówi mieszkaniec, jego sąsiad, musiał być nie w formie, może zasnął, zamiast skręcić w lewo na parking pod swoim blokiem, pojechał prosto. No i na nagraniu widać, jak Mercedes Zawiszy przebija się przez ogrodzenie i wjeżdża w krzaki. Wjechał 20 metrów w głąb posesji, próbował wycofać, podjeżdżał do przodu, w końcu się wydostał. Przez te gwałtowne ruchy jeszcze bardziej zniszczył swoje auto, opowiada sąsiad, który widział nagranie. Samochód uderzony z przodu, maska podniesiona, cały prawy bok podrapany, coś się stało z zawieszeniem, opony przebite, ten Mercedes wyglądał jak po pościgu policyjnym z amerykańskich filmów. Więc no tak, więc historia się nie kończy, historia się nie przerywa. Studio Polska to niezłe jaja, a może mówisz, on Żakowski to jest spoko, ale nie rozumiem pytania, furiacie. No dobra, moi drodzy. Także dzisiaj samo jeden odcinek. Mieliśmy małe problemy techniczne na samym początku, ale myślę, że całkiem nieźle nam wyszła próba strojenia mikrofonu na żywo. No właśnie, bardzo ciekawy test przed tym, co będzie w najbliższych czasach, bo w najbliższych czasach będzie reboot bez litości audycji o zbrodniach i rzeczach całkowicie wyjaśnionych. Będzie krew, będzie brudno, będzie paskudnie. A ja tymczasem się z wami żegnam i pewnie niedługo się usłyszymy, bo wzrok już prawie odzyskałem, mam napisany kolejny odcinek, sprawdzam i będę bezczelnie go tutaj, wiecie gdzie mnie znaleźć. Trzymajcie się, misiaczki. Do usłyszenia. Cześć.